Proszę Państwa, dziękuję, że Państwo tu wrócili po lunchu. Teraz zajmiemy się troszeczkę inną rzeczą, dlatego że na poprzednich sesjach Karol pokazał Państwu bardzo dużo dziwnych, bardzo ciekawych zabawek, które oczywiście właściwie użyte pozwolą zbudować ciekawe aplikacje. Natomiast w całym tej układance projektowej jest jeszcze jeden element, że warto by wiedzieć, jak prowadzić projekt. To znaczy, w jaki sposób można w ogóle postępować w zespole deweloperskim po to, może idealnie byłoby, żeby dowieść rozwiązanie na czas, ale realnie to jest tak, żeby wiedzieć, dlaczego się nie dowiezie. Bo to po prostu do tego się mniej więcej niestety sprowadza. I teraz będziemy rozmawiać tutaj o aplikacji. Aplikacja Windows 10 jest tutaj pretekstem oczywiście. Będziemy rozmawiać tak naprawdę o Application Lifecycle Management, o zarządzaniu repozytorium, o planowaniu zadań. No i właśnie zakładamy odrobinę miłości do porządku. Dobrze, czego będziemy używać? Visual Studio 2015, Visual Studio Online, no i kawałkami Application Insight, który może nam się tu w różnych miejscach przyda. Teraz moje takie kontrolne pytanie. Kto na sali jest partnerem Microsoftu? Jakimś? Registered, BizPart, cokolwiek. Okej, to panowie nic nie muszą kupić, w dużym uproszczeniu. Dobrze, teraz tak. Kto jest w zespole deweloperskim, który liczy więcej niż 5 osób? No to panowie coś muszą kupić, niestety. Bo to mniej więcej opisuje poziom darmowości tego Visual Studio Online. W dużym uproszczeniu, jak jest się partnerem, jak ma się MSDN-a lub go się kupiło, no to w tym momencie jest to za darmo. Jeżeli jest zespół do 5 osób, to jest za darmo. No a większe zespoły to zakładamy, że są wystarczająco bogate, żeby to jakoś nabyć. Teraz tak, przepraszam za slajd marketingowy, jedyny slajd, który tutaj mam, żeby Państwu wytłumaczyć trochę, czym my się tak naprawdę będziemy tu zajmować. Bo produkt, o którym będziemy mówić, to jest coś, co się nazywa Team Foundation Server. Strasznie stary produkt, jego początki sięgają lat 2004-2003 nawet, który tak naprawdę od początku był planowany jako narzędzie do zarządzania procesem wytwórczym. No i potem w pewnym momencie okazało się, że nam się opłaca zrobić automat, który będzie po prostu hostował tego TFS-a dla wszystkich, którzy chcieliby z tego skorzystać. Dlatego, że zawsze te środowisko deweloperskie to jest jakiś serwer podbiórkowy, jakoś to marnie działa, a tutaj jest po prostu gotowa usługa, proszę bardzo, skorzystaj, bez żadnych limitów na rozmiar, repozytoria są zawsze prywatne, więc tutaj nie ma żadnego koniecznego współdzielenia. I teraz tak, co my mamy w środku tego czegoś? Repozytorium kodu, albo Git, albo TFS, o nich trochę więcej powiem za chwilę. Narzędzia do planowania, to znaczy, żeby deweloper wiedział, co zrobić, a najważniejsze, żeby wiedział, dlaczego to coś robi. Potem różnego typu rzeczy ułatwiające współpracę. Nie będę miał czasu tego pokazać, ale Team Rooms to jest taki koncept, że mamy taki feed ala, nie wiem, wall facebookowy, bo to z tym należy porównać, ale taki, który jest organizowany dookoła tego, co Team robi. Czyli na przykład będziemy mieli informację, że no dobrze, skończył się build. Okej, drogi Kowalski, właśnie w twoim ostatnim change secie pojawiło się tyle a tyle bugów, które wywaliły nam to i to. I to po prostu on zobaczy na swojej liście. Albo na przykład, hej, dostałeś nowe zadanie. Coś takiego, żeby po prostu to wszystko było dostępne. Poza tym mamy narzędzie w ogóle zarządzania testami, tylko testami funkcjonalnymi, żeby było wiadomo, dlaczego coś robimy. Narzędzie do komunikacji z klientem, ale z klientem tak w sposób inteligentny, no bo my go pytamy na przykład, czy ten raport, który żeśmy zrobili, jest ładny? Milczy. No skoro milczysz, to znaczy, że się zgodziłeś. Ale ja tu nie widziałem nic. A przepraszam, my mamy feedback manager, że wysłaliśmy do ciebie maila tego i tego dnia, tutaj cię ponowiliśmy, nie spowiedział, niech czyli się z nami zgodziłeś, że jest dobrze. Więc to daje. No i oczywiście build server. Dobra, koniec, że tak powiem, slajdów i przechodzimy po prostu do dema. Bo to będzie najciekawsze. To jest tak, jak to wygląda Visual Studio. Zakładanie jego się sprowadza do klik, gdzieś tam się podaje Live ID i już zrobione. Teraz dalej zaczynamy tak naprawdę od bardzo krytycznego wyboru, to znaczy musimy powiedzieć, według jakiej metodyki my chcemy pracować. Ta metodyka determinuje nam potem, jak będzie opisane zadanie programistyczne, jak będzie opisane user story, czy backlog item, czy cokolwiek takiego, co będzie służyło do planowania na wyższym poziomie. No i też generalnie, jaki będzie workflow i sposób pracy programistów. I teraz tak. Mamy po jednej stronie Scrama, kontrolne pytanie, czy ktoś nie wie, na czym polega Scram? Nie widzę. Czyli wszyscy wiedzą, więc co? Czyli bardzo agile'owa, zwinna metodyka, wszyscy jej oczywiście używają. Natomiast jej podstawowa wada jest taka, że no w zasadzie nikt nie zadaje pytania o pieniądze. To znaczy po prostu, no jest task, to go robimy, koniec. Z drugiej strony mamy CMMI, no, gdzie najpierw, zanim się to zadanie pojawi, no to jakieś budżetowanie się pojawia, jakieś miejsce alokacji kosztów, no mnóstwo rzeczy formalnych. No i to, co my w ramach Microsoftu używamy, to jest coś takiego, co się nazywa MSF Agile, to nazywało się MSF Agile, teraz się po prostu nazywa Agile, to jest tak naprawdę w połowie drogi. Troszkę takiej zwinności agile'owej, troszkę takich formalizmów CMMI-owych, które może by nam się przydało. W każdym razie to jest jedna rzecz, którą wybieramy, a drugie to wybieramy religię. No bo tak naprawdę różnica funkcjonalna pomiędzy tymi dwoma bytami jest bardzo, znaczy funkcjonalnie one odpowiadają sobie, natomiast są zwolennicy Gita, są zwolennicy centralnego repozytorium kodu, czyli TFS, tak samo wygląda branchowanie, wszystkie funkcjonalności mniej więcej mają swoje odpowiednie elementy, natomiast jest jedna zasadnicza różnica. W Gicie my możemy programistę wypuścić na pół roku w Git i po pół roku on wróci do nas z jakimś kodem i spróbuje zmerdżować kod, natomiast w tym TFS-ie my jednak na tym centralnym serwerze co pewien czas patrzymy na to, co on robi. Więc z tej perspektywy, z mojej perspektywy zarządczej lepiej jest wybierać ten element, natomiast Gita używać będziemy w tej sesji, bo taki jest jej tytuł. Dobrze, w każdym razie założyliśmy sobie tutaj taki projekt po prostu, który pokaże, co my tu mamy. No i tak naprawdę, z czym my tu mamy do czynienia? Jesteśmy w jakiejś iteracji, mamy jakieś błędy, mamy jakieś taski, mamy jakąś fazę planowania produktu, czyli tak naprawdę pracujemy z tymże backlogiem. Teraz ta praca z backlogiem w przypadku Visual Studio ma jeszcze jeden bardzo ciekawy aspekt. No bo my oczywiście, akurat tu jest wybrana metodyka Agile, my używamy tutaj user story, która mówi mniej więcej tyle, co chce użytkownik zrobić przy użyciu naszej aplikacji. No i to user story ja mogę zrobić sobie w ten sposób, że chcę, żeby mi tam śledził płatność dobrze, a potem przypominał o subskrypcji. Cokolwiek. Nie o subskrypcji. To nie jest oczywiście dobra user story, ale to jest element, jak myśmy dodali. Proszę zobaczyć, że on automatycznie nam dodał to w tym miejscu, gdzie był tak naprawdę ostatnio zaznaczony kursor i on powiedział, dobra, to coś siedzi w produkcie jakości. To nie, to oczywiście tu nie siedzi, my co musimy powiedzieć, nie, to jest związane, że ja chcę generalnie zarobić i zarobić dzięki sprzedawaniu aplikacji. W związku z tym ja mówię, że nie, to będzie, to będzie siedziało sobie w zupełnie innym miejscu. Teraz druga rzecz, która jest tutaj bardzo ważna, że tutaj jak my planujemy te wszystkie feature'y czy epiki, tak naprawdę tych poziomów my możemy mieć 5, to potem na poziomie tego robimy raporty. Czyli ja potem mogę powiedzieć, dobra, jednym z feature'ów, które chcemy, to jest w ogóle wyrażenie pozamerytoryczne, my chcemy zapewnić jakość. No to zobaczmy, drogi zespole, ile nas kosztowały taski, które siedzą pod jakością. No i po prostu taką statystykę mamy, czyli mamy tak naprawdę drzewko, w którym te wszystkie elementy nasze siedzą. No i potem oczywiście mamy też story, które nam będą siedziały. Dobra, weź to mi w końcu, dobra, nie będziemy się w tym momencie tym zastanawiać. Teraz druga rzecz, którą my tu możemy robić, to jest coś takiego, że w zasadzie mamy prostą tablicę kanbanową. I tu jest jedna ciekawa sprawa. Dobra, przypomnienie o subskrypcji to jest nasze, ale na przykład wdrożenie to jest coś, co mi zrobi jakiś zewnętrzny podwykonawca. I teraz z punktu widzenia mojego projektu to no, jest ważny element, natomiast to nie jest coś, czym mój się zespół zajmuje. W związku z tym ja tylko to śledzę sobie w bardzo ogólny sposób i mówię, dobra, dogadałem się z nim, że wykona mi to wdrożenie. Przepraszam, ja wszędzie jestem jako Tomasz Kopacz, no ale to będę różne czapki zakładał na siebie. Ale generalnie chodzi o to, że tutaj mam takie pojęcie, które się nazywa swimlane, których tak naprawdę ja mogę mieć wiele, mogę sobie dodawać dodatkowe, które mi podzielą tą pracę na różne strumienie, które na przykład są kierowane do różnych instytucji to wykonujących, także instytucji zewnętrznych. Druga rzecz, którą tutaj widzicie, to to, że troszeczkę to odbiega od takiego standardowego kanbana, dlatego że mam doing done, normalnie tutaj jest po prostu stan tego zadania, to jest tylko dlatego, że ja sobie zaznaczyłem, że w ramach kolumn ja chcę mieć w active podzielone to właśnie na dwa etapy. No bo ja coś robię albo zrobiłem, ale jeszcze nie sprawdzili, że to zostało zrobione. No i w ten sposób to zaczyna sobie działać. Dobra, no to teraz załóżmy, że to przypomnienie o subskrypcji ląduje w doing naszym zespole. A w zasadzie powinienem jeszcze jedną rzecz zrobić. Przepraszam, robię straszną herezję z poziomu każdej metodyki Agile. Bardzo Państwa za to przepraszam, ale niemniej jednak, ja nim coś zacznę w ogóle wykonywać, czyli robić jakieś taski, to ja muszę powiedzieć, w jakiej iteracji ja to planuję. I żelazną zasadą w każdej metodyce Agile jest to, że jak już deweloperzy siedli do pracy, to im nie grzebiemy w tym, co robią. No bo to nigdy się nie skończy dobrze. W związku z tym ja generalnie powinienem powiedzieć, że dobra, to śledzenie płatności czy przypominanie o subskrypcji będzie wykonywane w iteracji numer 1, która to iteracja akurat biegnie tylko dlatego, żeby Państwo coś widzieli na żywo. I potem my tak naprawdę w analogiczny sposób planujemy już konkretną iterację, robiąc konkretne taski, które coś będą obrazowały, że chcemy coś pisać. No więc w związku z tym tutaj zrobimy tak klasycznie, jak to się robi zwykle tam w zespołach. O, zrobimy nowy task. A nie, przepraszam, nie, źle lasnąłem. O, tutaj. Kopacz, zrób. Bardzo dobry task. Dobra. Teraz tak. Ten kopacz to oczywiście będzie mógł zrobić. Teraz tutaj możemy wybrać różne osoby, którym to po prostu przypisujemy. Ja tutaj będę zawsze sobą. Teraz to zapiszemy. No teraz możemy mu coś tam opisać, co to coś będzie. Możemy tutaj dodać załączniki, możemy dodać jakieś URL-y opisujące to, czyli powiedzieć mu, co się to dzieje. Zwykle tego nie mamy. W związku z tym będziemy mieli po prostu takie zadanie. O. No i teraz... Dobra. Zaplanowana praca. Przechodzimy teraz do Visual Studio. Tak naprawdę Visual Studio jest to używane tylko dlatego, że mamy... To jest jedno z narzędzi, z którymi TFS jest zintegrowany. Innym jest Eclipse, inna jest linia poleceń. Jak widzieliście, też sporo możemy z poziomu strony www zrobić, więc to jest tylko po prostu jeden z sposobów pracy. W związku z tym tutaj kopacz sobie patrzy na listę zadań, zobaczy, że tutaj ma jakieś nowe taski, może sobie definiować kwerendy, bo tak naprawdę TFS jest bazą relacyjno-obiektową, gdzie ja mam pomiędzy elementami zależności hierarchiczne, mogę wyszukiwać po polach, pewne rzeczy są po prostu predefiniowane, w związku z tym ja mogę sobie zobaczyć moje taski i mogę to zobaczyć, znowu mam, tu było kopacz popraw, a teraz jest kopacz zrób. No w związku z tym jestem tak samo mądry, jak i przedtem, ale dzięki TFS-owi ja sobie mogę tu wejść, zobaczyć, zaraz, co to jest, dobra, a z czym to jest powiązane? To jest ze śledzeniem płatności. A na przykład w śledzeniu płatności ja już mam jakiś konkretny opis. Czyli zobaczcie, co ja nagle zrobiłem. Bardzo małym wysiłkiem czasu, ja opisałem tak naprawdę tylko to user story, potem zrobiłem grube taski, jakoś programiści sobie poradzą, ale oni cały czas pracują w jakimś kontekście. No to teraz ten kopacz może powiedzieć na przykład, że ten task zacznie wykonywać i powie, dobrze, to będzie task, nad którym ja zacząłem pracę. To można też robić przeciąganiem, różnymi dziwnymi rzeczami, ale ja to zrobiłem po prostu zmieniając stan work itemu. Równocześnie ja poinformowałem resztę mojego zespołu, że posłuchajcie, ja tutaj wziąłem się za tą robotę. W związku z tym, jeżeli mi teraz program manager wejdzie w to coś i zacznie pisać i mówić, co ja mam tu zrobić, to TFS jest bezwzględny i w historii pokaże, że... No dobrze, fajnie, tylko że tutaj mój programista już powiedział, że zaczął nad tym pracować, a ty mu potem zmieniłeś opis. No to jak ty od niego oczekujesz, że on to zrobi? No skoro mu zmieniłeś to, co ma co zrobić. I teraz to, ja to pokazuję tutaj z dwóch powodów, bo po pierwsze, zawsze się te narzędzia traktuje jako dopust Boży, natomiast tak naprawdę to działa w obie strony. Po pierwsze się uczy porządku planowania z jednej strony, a z drugiej strony jest, no, wytłumaczenie dla dewelopera, no zobacz, no przepraszam, zmieniłeś to, nad czym pracuję, więc ja nie możesz oczekiwać, że to będzie zrobione w terminie. No, przepraszam bardzo. No, więc generalnie on bezwzględnie powie, a na marginesie, jakbyśmy to skasowali, też wiadomo, że to zostało skasowane i tak dalej, więc on jest dosyć tutaj cierpliwy, jeśli chodzi o pamiętanie tego wszystkiego. No dobra, czyli to jest taka faza planowania. Oczywiście ja to tylko dotknąłem, tutaj są też elementy związane z planowaniem pojemności, zespołu, innych tego typu rzeczy. Natomiast chciałbym pokazać to z drugiej strony. No teraz ten kopacz to zrób, to będzie robił. To coś ma tutaj taki magiczny numer 829, który można też wyfiltrować w różnych rzeczach. My go na chwilę sobie zapamiętamy. I teraz ten kopacz zrobi to coś. Gdzie mamy ten projekt? O, ten projekt jest tutaj. No i ta praca będzie na przykład związana z tym, tu mamy jakieś bugi, dobrze, ale do bugów sobie dojdziemy za chwilę, że w ramach repozytory, co my tu możemy zmienić? Żeby za dużo nie popsuć. O, dopiszemy tutaj, żeby źle filtrował. Dobra. Cokolwiek zostało zrobione. Teraz tak. To oczywiście zostało zrobione, zaimplementowane. I teraz, jeżeli ja oddaję kod do repozytorium, to ja mogę zrobić coś takiego. Po pierwsze widzę listę zmian, widzę, że właśnie tutaj coś wprowadziłem. Mogę tu powiedzieć, że pracowałem. O, Tylko że teraz ta informacja nie daje nam nic. To znaczy, owszem, mam komentarz, wiem, że coś zostało wykonane, wiem, że coś zostało zamknięte, natomiast wymaga to pewnej inteligencji, żeby to po prostu przeczytać. Po prostu człowiek to musi zanalizować. Natomiast w TFS-ie, i to jest jedna z jego bardziej ciekawych cech, jeżeli ja mam ten numer, to ja mogę powiedzieć, że to coś będzie związane z tym taskiem. I teraz, jeżeli ja zrobię commit i push, od razu nie będę się bawił tu żadne barancze, inne tego typu rzeczy, to automatycznie zostanie to związane z tym work itemem. I proszę teraz zobaczyć, co się tu zdarzy. Po pierwsze, no odśwież się. A, już widzi. Po pierwsze, widać, że Tomasz Kopacz to zmodyfikował 5 minut temu. Jeden autor, 4 zmiany, no przepraszam, wieszam się zawsze na tym samym fragmencie kodu, no więc tu Państwo już widzą pewną historię. Po druga rzecz, o proszę zobaczyć, tu jest lista work itemów, dlaczego to zostało zmienione. A, czyli jak ja wpadnę pod tramwaj, to mój następca wie, dlaczego ta linijka kodu powstała. I to już zaczyna być bardzo dużo warte. Bo my w ten sposób jesteśmy w stanie wejść w obcy kod i wiedzieć, no tutaj oczywiście z tego zrób to niewiele nam wyjdzie, ale ja sobie znowu to otworzę, zobaczę tu jakiś ewentualnie opis, tutaj będę miał historię, że ten link został dodany akurat tutaj do Gita, tutaj zobaczę, że to jest oczywiście cały czas związane z tym user story i już. I w tym momencie będę miał dokładnie opisane, dlaczego to coś w moim kodzie powstało. Czyli tutaj ten TFS, o którym ja tu Państwu opowiadam, to nie tylko jest repozytorium kodu, tylko jego największą funkcją jest związek pomiędzy planowaniem, a tym, co tak naprawdę dzieje się w naszym rozwiązaniu. A teraz proszę popatrzeć dalej. Załóżmy, tylko to jest strasznie trudno pokazać przez te kilka minut, które tutaj zostały, więc trudno, proszę sobie wyobrażać teraz, chwilowo. Teraz tak, częściowo to się tutaj udaje. Zobaczcie, ja mam tu wykonywane cały czas w tle unit testy. W związku z tym ja wiem, że na przykład to rozwiązanie tutaj, jak ja zrobię F6, to on automatycznie mi część tych unit testów zacznie wykonywać i pokaże mi, że no, drogi programisto, tu coś nie działa. Więc po pierwsze, ja mam tutaj zaznaczoną jedną opcję, która mówi, że testy mają być uruchamiane automatycznie po kompilacji. Bo przepraszam, jeżeli unit test, rozumiem, wszyscy na sali używają unit testów codziennie, je piszą i tak dalej. Znaczy, wiem, że technicznie to jest, wszyscy zalecają to, natomiast niewiele to osób wykonuje, natomiast pokażę tutaj, dlaczego to warto. Dlatego, że jeżeli my puścimy automat, który będzie wykonywał te unit testy w tle, to po prostu deweloper dostanie, hej, zobacz, tutaj jest jakiś kawałek kodu, który nie przeszedł jakiegoś testu. A zobacz, który to test, a to jest jakiś taki, a zobacz, co ten test robi, a to jest coś takiego. Czyli od razu on ma kontekst, że no dobra, coś poprawił, coś mu przestało działać. Idąc dalej, no ja wiem, że te unit testy, do nich jeszcze wrócę. Załóżmy, że Państwo robią aplikację bardzo szybką, no wszyscy gnają, no to wiadomo. No i nie ma czasu, żeby zrobić porządną architekturę kodu, o mokowaniu to możemy zapomnieć. Wiemy, że używamy interfejsów do wywoływania pomiędzy komponentami, ale to też nie ma do końca miejsca. No więc mamy w Visual Studio jeszcze jeden taki mały feature, to można tak powiedzieć, który pozwala oszukać troszeczkę te unit testy i pozwolić, żeby te unit testy były na przykład skopiowanymi operacjami na zdarzeniach. To znaczy, po prostu biorę metodę obsługi zdarzenia i kopiuję ją jako unit test. No i w tym momencie wszyscy tu mówią, no zaraz, jak to będzie działać, skoro to się odwołuje do bazy danych, do miliona innych rzeczy, no jak to zrobić? No właśnie, użyć tutaj mechanizmu, który się nazywa fake. To jego się po prostu dodaje do jakiegoś assembly i mówi mu się to, co mają Państwo tu na ekranie. A dokładnie można porównać tutaj o na przykład dwa przykłady. To jest kod napisany tragicznie, to znaczy tu jest jakaś tam metoda otwierająca jakiś plik, no i oczywiście ta metoda zakłada, że w jakimś miejscu w folderze coś jest. No to teraz co robimy tak naprawdę w metodzie, która tu przeszła? Ano bardzo prosto, ponieważ wygenerowaliśmy sobie fejki dla dotneta, to dotyczy tylko dotneta, no to powiedzieliśmy mu, jak ty będziesz wywoływał kod, który wywoła read all text string, to zamiast wołać bazową implementację tego czegoś, wywołaj mojego delegata. Czyli oszukuje oczywiście kawałek kodu, podstawiając tylko te funkcje, których po prostu normalnie nie, normalnie używa mój kod, natomiast one będą robić coś. To w zależności od tego, co to coś jest znaczy. No i w ten sposób właśnie ten test przeszedł. Oczywiście tak samo mogę postąpić z prostym wywołaniem Adeo.net. Gdzie ja mam tutaj wspaniałą funkcję, która mi zwraca jakąś liczbę rekordów policzoną jakkolwiek. Ja wiem, że tu powinno być repozytorium, milion innych wzorców projektowych, ale tu pokazuję po prostu taki kod, no, który szybko napisaliśmy, no i chcielibyśmy móc go automatycznie testować, bo to się do tego sprowadza. Natomiast tutaj, jak widzicie, to jest czysty kod Adeo.net, więc myślę, że wszyscy wiedzą, że on powinien działać. Natomiast w ramach, że tak powiem, testu, ja po prostu mówię, no dobra, jak wywoła operację open na bazie danych, to weź mi tutaj, nie wiem, zwiększ jakiś licznik. Tutaj, jeżeli będzie pytał o stan tego połączenia, to mu zwróć, że to jest open, a potem tam, jak będzie wykonywał execute scalar, to zwróć mi liczbę 2. Ale zobaczcie, że ja nie zmieniam tej bazowej metody. Ja sprawdzam tak naprawdę, czy mi działa moja logika, zakładając, że logika .NET Framework, czy ta, z której ja korzystam, też funkcjonuje prawidłowo. Na marginesie gotowe są takie rzeczy do SharePointa, do innych takich platform, gdzie po prostu wołamy API zewnętrzne, które po prostu jakieś konkretne rzeczy wykonuje. Natomiast z perspektywy użytkowej robię sobie fejka dla metody klasy bazowej, wklejam brzydki kod w unit testa, patrzę, które metody są wywoływane, robię dla nich przekierowanie delegatów i mam jakiś unit test. Oczywiście nie dobry, ale jakiś jest. Dobrze. Dobra, czyli to była taka mała dygresja o unit testach. Pierwsza rzecz, że one powinny być używane jako coś, co się wciągle uruchamia nam w tle, a po drugie, że no, jeżeli mamy brzydszy kod, no to sobie jakoś poradzimy. Teraz idąc dalej, jeszcze w TFS-ie mamy coś takiego jak build server. I teraz, ponieważ ja na sali widzę kilka osób, którym już kilka razy ten build server pokazywałem, ale akurat nie pokazywałem jeszcze nowego, tu jest jedna taka zasadnicza zmiana. Ktoś u nas wpadł na pomysł, że w końcu jak mamy build server, to dobrze, że my mamy mechanizmy uruchamiania workflowów, jak Workflow Foundation i inne tego typu rzeczy, natomiast build server to jest zwykle ciąg sekwencyjny, który po prostu wykonujemy. W związku z tym w tej chwili ten nowy system buildów wykonywany jest zupełnie inaczej, niż to miało miejsce poprzednio. Po pierwsze, jeżeli ja sobie edytuję taki build, to ja mam po prostu statyczną listę operacji, która się ma wykonać. Te operacje, które ja tu mogę dodać, to są rozmaite, począwszy od... Mogę dodać, drogi internecie? No, coś czytam, w każdym razie tam na górze. W każdym razie mogę tutaj dodawać właśnie build jakiś Anthem, podpisanie dla Androida, uruchomienie CMake'a, uruchomienie Gulpa, co nam się żywnie podoba, jeśli chodzi o działanie. Jeżeli ja chcę, nie wiem, to zapakować, no to mogę to zapakować na NPM-a, mogę zrobić pakiet nugetowy, mogę coś na kokę wgrać, w zasadzie co nam się żywnie podoba. A i oczywiście jest coś, czego zawsze brakowało, znaczy weź po prostu uruchom linię poleceń. Teraz tak. Czym jest build server? No build server to jest tak naprawdę agent, który gdzieś tam jest zainstalowany, którego jedyną funkcją, który się po prostu konfiguruje i ma tutaj wgranego workera, który na webhooku wisi na tym Visual Studio Online. Koniec. Czyli ja to po prostu gdzieś uruchamiam. Oczywiście w ramach Visual Studio Online my mamy 20 tysięcy minut tego build serwera w ramach hostowanego przez nas i środowiska do kompilacji. W związku z tym ja teraz mogę po prostu wykonać taką czynność, że no dobra, skolejkuję znowu tą kompilację, mogę wybrać sobie którą gałąź, zróbmy to web API, no i po prostu to się zaraz mi po prostu zrobi. Ja tutaj proszę zobaczyć, właśnie nie zdążyłem, to będę musiał poczekać na koniec. Jak ktoś był dostatecznie spostrzegawczy, to zauważył, że ja tam miałem doklejone taski, doklejone wszystkie rzeczy, które się od poprzedniego buildu wydarzyły. Czyli ja za chwilę dostanę, nie zdążymy tego zobaczyć prawdopodobnie, raport, który pokazuje, no zobacz, fajnie, ale od ostatniego buildu to tyle nowych unit testów przestało działać, tutaj są te komity, a tu są osoby, które te komity robiły. W związku z tym prawdopodobnie to jest ich odpowiedzialność, że to coś przestało prawidłowo się kompilować i prawidłowo działać. Czyli możemy to poprawić. A przynajmniej powiedzieć, komu poprawić. Kto ma poprawić. Dobra, no więc w każdym razie on tu sobie kompiluje to przy użyciu właśnie tego hosted agent, czyli czegoś, co my mamy w ramach chmury, no i to tak sobie działa. Teraz została jeszcze jedna bardzo ciekawa sprawa, o której przez te ostatnie kilka minut chciałbym troszkę opowiedzieć, no bo zobaczyliśmy tak. Zobaczyliśmy, że w ramach backloga możemy sobie różne dziwne rzeczy projektować. Teraz zrobiliśmy sobie projekt, który się tam nazywa przypominanie o subskrypcji, który to projekt na przykład ma już w tej chwili troszkę podoklejanych rzeczy, różnego typu ma implementacje i tak dalej. W związku z tym my jesteśmy w stanie porobić różnego typu rzeczy, które tak naprawdę pozwolą nam to sprawdzić. My sprawdziliśmy to oczywiście unit testami, ale równocześnie, może zróbmy na tym śledzeniu płatności, bo ja to źle dokleiłem, przepraszam tu za pomyłkę, ale ja tu mam coś takiego, co się nazywa test case. I teraz ten test case to jest procedura sprawdzenia, czy dany feature działa. I to jest kolejna rzecz, którą tutaj TFS pilnuje, dlatego że ja teraz mogę tu zrobić coś bardzo, bardzo prostego. Mogę po prostu powiedzieć, dobra, doklej mi nowy test case, Warszawa test case numer 1, żebyśmy się nie pogubili do końca. W tym momencie otwiera mi się prosty mechanizm, który pozwala mi powiedzieć, dobra, w ramach tego testu ma się wykonać krok pierwszy, krok drugi, krok trzeci i tak dalej. Teraz tak, to coś może być oczywiście przypisane do jakiegoś testera, to zostanie zamknięte i teraz oczywiście w ramach iteracji ja mogę sobie planować, dobra, tylko zamknijmy to, planować plany testów, które zakładają uruchom, coś jeszcze innego. I teraz mogę dodać tutaj istniejący jakiś test case. Tutaj właśnie widzicie kawałek tego języka zadawania zapytań do work itemów w ramach TFS-a. Tutaj mamy właśnie tą dodany test case przed chwilą. Teraz mamy oczywiście, widzicie tutaj taki prosty widok, jeden padł, jeden przeszedł, ale zaraz ja to mogę też z raportu wyciągnąć, czyli ja automatycznie wiem, że user story związana z tym testem nie działa, no bo test funkcjonalny nie przeszedł. W związku z tym ja mogę ze stoickim spokojem powiedzieć marketingowi czy sprzedaży, ej, weźcie tego jeszcze nie sprzedawajcie, bo nie do końca funkcjonuje prawidłowo. Oczywiście marketing zrobi swoje, ale niemniej jednak jest jakaś szansa, że się zrobiło dobrą robotę. No i teraz tak, teraz jest ciekawostka, dlatego że te testy, one mają tak naprawdę dwie nogi, tak można powiedzieć. Pierwsza noga jest taka bardzo prosta, że ja to mogę po prostu uruchomić w przeglądarce i powiedzieć, dobra, wykonałem czynność pierwszą, wykonałem czynność drugą, trzecia mi nie udała się, w związku z tym padło, dobra. Nic ciekawego, no po prostu lista, którą żeśmy zrobili. Natomiast znacznie ciekawszą opcją jest coś, co wy i tak macie w ramach Visual Studio, tylko trzeba użyć. Coś takiego, co się nazywa Test Client, Microsoft Test Manager, który potrafi nagrywać operacje wykonywane przez użytkownika. I w tym momencie mamy taką półautomatyzację testu, no bo po prostu no, trzeba ten test uruchomić, tam nie do końca to klikanie będzie działało, no to jak każdy automat ma swoje ograniczenia, ale na koniec dnia my będziemy mieli to zarejestrowane i będziemy w stanie bez najmniejszego problemu potem na przykład kliknąć play, odtwórz mi to, co zostało nagrane w wyniku poprzedniego testu i powiedzieć, że okej, na przykład się udało. Albo coś tam się innego zawiesiło. To jest po prostu oszczędzać czasu. A jak mówiłem, to jest i tak Visual Studio, i tak, no tylko, że nie jest w głównym narzędziu, bo to jest bardziej narzędzie dla tych, którzy się bawią testowaniem tych aplikacji, a niekoniecznie deweloperów. Osoby zainteresowane, tu pod spodem chodzi to samo, co Code UI, które jest używane przy testach z poziomu Visual Studio. Dobra, więc ja tutaj nawet niestety nie będę miał czasu, żeby to pokazać. To jest właśnie przy okazji ten test manager. Tutaj też mamy troszkę bardziej zaawansowane metody prezentacji tego. Możemy sobie obserwować różnego typu historię uruchomień dla danego testu, też mamy bardziej zaawansowane planowanie, ale to są drobiazgi, do których zachęcam, żeby Państwo sami do tego sięgnęli, no bo mówię, to jest kwestia przeklikania przez to narzędzie. Teraz tak na sam koniec chciałbym jeszcze o jednej rzeczy wspomnieć, no bo tutaj ja pokazywałem tego Gita, ale tak naprawdę nie pokazałem podstawowej rzeczy, jak tu się pracuje z gałęziami w Gicie. No myśmy to uprościli bardzo silnie, to znaczy po prostu z punktu widzenia pracy my sobie wybieramy gałęzie, mówimy, nie wiem, teraz tutaj pracowałem nad WebAPI, teraz się przełączam na Windows 10, no to sobie klikam tutaj, pyk, i w tym momencie on automatycznie mi robi checkout stanu Visual Studio w momencie, kiedy ja pracowałem w danej gałęzi. Czyli zaraz ja sobie mogłem otworzyć okno, jak widzieliście, tu się zmieniło trochę rzeczy, czyli ja po prostu przełączyłem kontekst swój. Pracowałem tu, teraz pracuję tu. I to, bo to jest też ciekawostka Visual Studio, która pozwala z tym spokojnie pracować. A dla tych ludzi, którzy nie lubią Visual Studio, a to proszę bardzo, Po pierwsze, jeżeli ktoś lubi klikalnie, no to normalnie działa dowolne narzędzie gitowe. Tutaj nie ma żadnych super... To jest normalny protokół, no tylko właśnie trzeba wtedy pamiętać, że jeżeli chcemy zrobić binding tak naprawdę do tasku, no to trzeba ten hash napisać, który ja pisałem i między innymi dlatego w ten sposób to pokazywałem. Natomiast reszta narzędzi funkcjonuje tak samo działa git z linii poleceń, nic tu bardziej skomplikowanego. Mam nadzieję, że chociaż Państwa leciutko zachęciłem, żeby z tego skorzystać, a przynajmniej przyjrzeć się temu, bo jak już mówiłem, w większości przypadków to nie zakłada z Państwa strony żadnych innych inwestycji niż czas. Natomiast teraz chciałbym skoczyć do innego tematu, dlatego że my zawsze jak opowiadamy o tym Azurze, to tutaj wychodzi pracownik Microsoftu i mówi, jaki on jest wspaniały. Natomiast tym razem chcielibyśmy Państwu pokazać troszkę od strony ludzi, którzy to wdrażają i na tym zarabiają, co się w Azurze nadaje do użytku, jak to działa i jak w ogóle z tym czymś postępować. I zapraszam tutaj Michała Smereczyńskiego, który tą sesję poprowadzi.